Bracie Marku, jutro kolejna niedziela, piąta Wielkiego Postu. Zostajemy znowu w domu na kwarantannie. Bardzo byśmy prosili, aby brat Marek mógł Ewangelię jutrzejszą przeczytać i parę słów dla nas przekazać. Bardzo byśmy prosili.
Ewangelia na tą piątą niedzielę już Wielkiego Postu jest też taka kerygmatyczna. Ona daje nam rzeczywiście wgląd, kim jest Pan Jezus. Mimo że usłyszymy właśnie w tej jutrzejszej, czy już na dzisiejszej Ewangelii wskrzeszenie Łazarza, przyjaciela Pana Jezusa, niby ta opowieść kręci się wokół Łazarza, ale jest to Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie. Jest na tą niedzielę dosyć długa, ale jak już wspomniałem, Słowo Boże, gdy jest czytane, kiedy jest słuchane, rzeczywiście działa. Także zapraszam do wysłuchania tej całej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Pewien człowiek z Betanii, w miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swoimi włosami wytarła jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: wróćmy znowu do Judei. Uczniowie mu odpowiedzieli: Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a ty chcesz tam ponownie wrócić? Jezus im odparł: czy dzień nie ma 12 godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła. A gdy to powiedział, dodał: nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Uczniowie odrzekli: Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci. Uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od 4 dni leżących w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko go poprosisz. Jezus jej odrzekł: twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała: wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła: tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc jej pokryjomu: nauczyciel jest tutaj i prosi cię. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy go zobaczyła, upadła mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: gdzie złożyliście go do grobu? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź zobaczyć. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili: czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus, ponownie wzburzony, podszedł do grobu, a była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, nie żyje bowiem od 4 dni. Jezus powiedział jej: czyż nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić: dziękuję ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał Jezus z mocą: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłonięta chustą. Jezus polecił mu: uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. Oto słowo Pańskie. Tak, czytając tę Ewangelię, czy rozważając je już tak od paru dni, przygotowując się właśnie do jutrzejszej niedzieli, zwróciłem uwagę na takie dwie klamry, które niejako spinają tą Ewangelię. O co chodzi? Pierwsza klamra, pierwszy taki nawias, którym zawarta jest ta cała historia, to jest to, gdy uczniowie mówią do Jezusa: dopiero co usiłowali cię ukamienować. Czyli dopiero co próbowali rzucać w Jezusa kamieniem. I druga klamra, która niejako spina tę całą historię, gdy Jezus mówi: zabierzcie ten kamień, odsuńcie ten kamień. To są dwie takie przeciwne rzeczywistości, które my też sami w sobie nosimy, które niejako zamykają również nasze osobiste życie. Pomyślmy, jak często w swoim życiu zostałeś uderzony kamieniem? Jakieś ostre słowa, jakieś ciężkie oskarżenia, obmowy, może fałszywe opinie, kłamstwa o tobie, duże i małe. Jak często w twoim życiu zostałeś uderzony kamieniem? Zbudowałeś wokół siebie mur z tych kamieni? Wysoki, nieprzenikniony? Z drugiej strony, jak ty często już w swoim życiu rzucałeś kamieniami? Kogoś osądziłeś, zraniłeś, okłamałeś kogoś, powiedziałeś coś źle? Myślę, że to są właśnie rzeczywistości, w której też się poruszamy, które też doświadczamy. Z jednej strony zostajemy trafieni kamieniem zła, z drugiej strony my też rzucamy kamienie. I Jezus pokazuje nam tutaj dwie czynności. Pierwsza czynność: zabierz ten kamień. I to jest wezwanie przede wszystkim najpierw do mnie, który rzucam, czy rzucałem tymi kamieniami. Za każdym razem, gdy masz ochotę kogoś zranić, albo zraniłeś kogoś, powiedziałeś coś złego, czy kogoś oczerniłeś, czy okłamałeś, miej odwagę powiedzieć przepraszam. No właśnie, to jest to, do czego Jezus nas nalega. Zabierz ten kamień, który rzuciłeś w kogoś. Na pewno jest dużo łatwiej, i to chyba myślę, że każdy z nas wie z własnego doświadczenia, jest dużo łatwiej, gdy winowajca przychodzi do mnie i prosi mnie o przebaczenie. Wtedy mi osobiście jest dużo łatwiej przebaczyć. Często też powie się, a nic się nie stało, zapomnę. Czyli jeżeli ktoś, kto mnie zranił, przychodzi do mnie i prosi o przebaczenie, następuje uzdrowienie. Rodzi się we mnie nowe życie. Więc jeśli chcesz zobaczyć początek nowego życia w kimś innym, zbierz sobie tę odwagę, by prosić o przebaczenie. Jeśli powiedziałeś coś złego, co rani, miej też odwagę powiedzieć przepraszam za moje słowa. Zobaczysz wtedy, jak budzi się w tej osobie nowe życie. I to jest pierwsza rzecz, którą myślę warto zobaczyć, patrząc na wskrzeszenie Łazarza. Zabierz ten kamień. I druga czynność, która również nas dotyczy, to są słowa, które Jezus mówi na samym końcu tej Ewangelii. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I te słowa rzeczywiście dotykają nas osobiście. Przebacz, jeśli ktoś cię zranił. Nie noś wiecznie tych kamieni w sobie samym. Pozwól temu odejść. W przebaczeniu nie chodzi tyle, żeby zapomnieć, ale żeby przebaczyć, żeby odpuścić, zostawić to. To jest to, co też w sakramencie pojednania, w spowiedzi. Kapłan na koniec spowiedzi mówi, ja odpuszczam tobie. I myślę, że o to chodzi właśnie. Odpuść, postępuj podobnie. Pozwól odejść tym wszystkim zranieniom. Nie noś już tych zranień, tych kamieni, które ciebie trafiły. Zobaczysz, jak rodzi się w tobie nowe życie. Przez to przebaczenie czynisz też przede wszystkim sobie samemu dobro. Bo często ten, kto mnie zranił, może o tym nie wiedzieć. Palnął coś, ja chodzę z nosem na kwintę, obrażony na cały świat, a ktoś nawet nie ma zielonego pojęcia, że mnie zranił. Jeżeli ja przebaczam, to ja się uwalniam z tego piętna, z tego zła i mogę rzeczywiście zacząć nowe życie. Chciałbym życzyć tobie właśnie tych dwóch postaw, które pokazuje nam ta Ewangelia. Pierwszej postawy, przebacz. Zobaczysz, że twoje własne życie stanie się lżejsze, lepsze, jak rozpoczyna się w tobie nowe życie. I druga, miej odwagę prosić o przebaczenie. Staniesz się wtedy świadkiem nowego życia w kimś innym. Tego życzę każdemu z was, ale również sobie z całego serca.
Znaczy, Marku, pięknie. Ja mówię, miałem tyle pytań do tej Ewangelii i teraz tylko zrobiłem fajeczki z boku i zostało mi tylko podziękować. Brat odpowiedział wszystko. Nic dodać, nic ująć. Pięknie.
Ja myślę, że tych pytań to jeszcze będzie tutaj dużo. Ewangelia ma to do siebie, że jest zawsze słowem żywym. I za każdym razem, gdy czytam Ewangelię, nawet tą samą, za każdym razem widzę coś innego. Pan Jezus pokazuje mi zawsze coś innego. Dlatego Kościół też... Dlatego też Kościół często wraca właśnie do tych samych Ewangelii. Za 3 lata usłyszymy tę samą Ewangelię w piątą niedzielę Wielkiego Postu.
I pomyślimy coś innego.
I pomyślimy coś innego. I coś innego nas dotknie. Zobaczymy coś innego. I myślę, że też inne owoce wyda w nas słowo, które jest Jezus, bo On chce w nas pracować. On chce w nas rzeczywiście zmieniać nasze serca, nasze życie.